Chciałam serdecznie podziękować za ten wspaniały koncert.
No, dziękuję bardzo.
Może wracam w tej chwili do pana ostatniego serialu, do tej rezydencji. I takie pytanko. Rezydencja i nasza amerykańska dynasty. Czy widzi pan jakąś kolorację tutaj?
Wie pani, ja się nie wpatrywałem w dynastię w ogóle jako widz, ponieważ oglądałem ją sporadycznie i właściwie ja nie mam za dużo wrażeń. Nie pamiętam za bardzo tej fabuły i na niczym się nie wzoruję. Ja się właściwie głównie kieruję potrzebami scenariusza i tym, w jaki sposób ja siebie widzę w takiej sytuacji, w jakiej mnie scenariusz umiejscawia, prawda? A więc człowieka obarczonego rodziną, a z jednej strony, a z drugiej ogromną odpowiedzialnością wszystkie te inwestycje, które wynikają z ogromnego majątku, a więc za fabryki, za dysponowanie ludźmi, wielkimi pieniędzmi, które muszą być dobrze lokowane, inwestowane, żeby przynosiły zyski, a jednocześnie przynosiły jakąś satysfakcję temu społeczeństwu, w którym żyje, prawda? To jest typowo polski serial, moim zdaniem, więc ja bym go nie odnosił do dynastii. Ona oczywiście to jest taka promocja, pomaga promocji tego filmu, ale to jest typowa polska rodzina. Znaczy typowa, oczywiście w tych sferach najbogatszych, prawda?
Udało mi się oglądać kilka odcinków, bo w tej chwili wracam z Polski.
Właśnie.
Miałam przyjemność oglądania pana w tej dynastii, tak, oczywiście.
Tak.
Czy właśnie w tym serialu myśli pan, że reżyser inaczej pokazuje bogatych ludzi, niż tak nasze społeczeństwo polskie sobie wyobraża?
Myślę, że rzeczywiście ludziom się może wydawać, że taki bogaty człowiek to jest ktoś, kto wpływa w dostatki i nie ma za dużych problemów, więc tutaj pokazujemy rzeczywiście ludziom sytuację taką, którą traktujemy poważnie dosyć, prawda? A mianowicie, żeby pokazać cały ten bagaż, który jest do dźwigania przez ludzi z tej sfery, prawda? Że ci ludzie mają swoje miłości, swoje nienawiści i swoje ciemne i jasne strony swojego życia. Także, żeby po prostu pokazać wielobarwność charakterów, prawda? Ludzi na szczytach, finansjery Polski.
Właśnie. W którymś z wywiadów powiedział pan, że lubi pan ten serial między innymi dlatego, że nie ma tam polityki. No aktor obecnie nie powinien się angażować?
No wie pani, to nie trzeba tego mieszać, prawda, że tu chodzi o to, że niekoniecznie w sztuce trzeba w sposób doraźny odnosić się do polityki, bo to by było nieznośne. Rzecz jasna, jako obywatel poza swoim zawodem, powinien mieć odwagę i cywilną, i takie poczucie odpowiedzialności, żeby się wiązać, prawda, ze sprawami swojego kraju, a więc nie stronić od polityki. Ale wie pani, u mnie się o tyle zmieniło, że ja się nie angażuję w sprawy partyjne, natomiast zaangażowałbym się zdecydowanie coraz bardziej w sprawy, nie partyjne, tylko w sprawy do załatwienia. Czy te sprawy, żeby się ustosunkować do problematyki społecznej, jakiejś, nie wiem, czy dotyczącej edukacji, czy dotyczącej nauki, czy kultury i tak dalej, że jeżeli są takie wyzwania tego typu, że trzeba zająć stanowisko wobec jakichś problemów, proszę bardzo. Natomiast partyjne rozgrywki nie interesują mnie już w tej chwili aż tak bardzo.
No właśnie, pan był dyrektorem teatru, prawda, w Łodzi.
Tak.
Czy dyrektorowanie panu dawało tą satysfakcję?
No wie pani, na pewno to jest kwestia takiej codziennej walki. Z jednej strony o to, żeby wykorzenić, wyrugować z teatru to, co jest złe, co teatr niszczy, a z drugiej strony walka ciągle o ten sukces artystyczny, prawda? o pilnowanie, żeby każda następna premiera była lepsza od poprzedniej. To się oczywiście, to jest marzenie, to się nie udaje. Jedna premiera jest lepsza, druga gorsza. Natomiast ja wszystkie swoje siły wkładałem w to, żeby te premiery były dobre. Procent jest tutaj taki, no prawda, realnie to wygląda tak, że gdzieś tam 50% tych usiłowań artystycznych się może nie udawać, prawda? Natomiast Teatr Nowy był w ogromnej opresji, ponieważ był uwikłany w politykę. Ja musiałem walczyć z tym, żeby tę politykę z codziennej pracy teatru wyeliminować. Tak.
Miał pan współpracować z Teatrem Polskim?
Tak, to prawda, to prawda. Świetnie pani jest poinformowana. Wie pani, ja wszedłem w próby i w momencie, kiedy Andrzej mnie zaprosił, kolega z roku, myśmy kończyli z Piotrem Frączewskim, Andrzejem Sewerynem, Maćkiem Englertem w 68 roku. Kiedy dzwonił do mnie z Paryża parokrotnie Andrzej, że liczy na współpracę, to ja właściwie mimo zmęczenia tym dyrektorowaniem, reżyserowaniem i tak dalej, i w ogóle no, życiem w teatrze przez 40 lat, zdecydowałem się podjąć tę współpracę i byłem już na próbach pierwszych. Później nagle nastąpił taki moment, kiedy Andrzej przestał być pewien, że będzie dyrektorem, bo miasto nie chciało dawać dotacji. A ja w tym czasie, kiedy było to takie zachwianie tej pewności, czy Teatr Polski będzie w stanie utrzymać się jakoś, prawda, pod dyrekcją Andrzeja Seweryna, zrozumiałem, że gdybym ja uczestniczył w próbach w teatrze, to nie poradzę sobie z finansami rodziny. A u mnie jest taka sytuacja, że ja jestem właściwie jedynym dobrze zarabiającym pośród 7 osób w mojej rodzinie, prawda? To jest mój syn ze swoją rodziną, to jest moja stara matka na wózku, to jest mój brat, który jest niepełnosprawny, no i moja żona, która nie pracuje na żadnym etacie, prawda? W związku z tym na mnie spada 60-parolatka, już człowieka na emeryturze, na mnie spada obowiązek bardzo intensywnego zarabiania, w zgodzie również z własnym sumieniem artystycznym, jak to podkreślałem, żeby tym ludziom wszystkim pomóc. No i na razie mi się to udaje. No ile będę miał zdrowia, ile będę miał życia, nie wiem. Ale wiem, że na razie ja nie mogę pozwolić sobie na pas. Muszę cały czas być w grze. W związku z tym musiałem Andrzejowi Sewerynowi odmówić. Powiedziałem, nie stać mnie na to. Finansowo mnie nie stać, organizacyjnie mnie nie stać. A poza tym, wie pani, jeszcze jest jedna rzecz, która jest strasznie ważna. Jak się ma 60 parę lat i człowiek nie wie, ile będzie miał życia jeszcze przed sobą, to się zastanawia, co jest ważne w jego życiu. Czego nie zrobił jeszcze. Co chciałby zdążyć zrobić. I boję się, że w tym wypadku u mnie byłby konflikt interesów. Gdybym ja był w teatrze, myślałbym głównie o sobie, a nie o właśnie ludziach, którym mam pomóc, ale jednocześnie pozornie bym myślał o sobie, bo tu jest paradoks. Myślałbym o sobie, chciałbym jeszcze jakieś role zagrać, ale może bym właśnie nie przeczytał tych książek, które odkładam, nie napisał tych scenariuszy, które odkładam, nie podróżował do krajów, które to podróże odkładam, prawda? Więc szkoda życia. Trzeba kiedyś mieć jeszcze szansę na to, żeby być człowiekiem wolnym, decydującym od początku do końca o własnym losie.
Panie, że wróćmy na sekundę do młodości. Proszę mi powiedzieć tak, Ramzes XIII, tak? Faraon.
No, dawno nie.
Tak. Doktor Murek.
No,
epitafium dla Barbary Radziwiłłównej.
Królowa Bona.
Tak. Dzieje grzechu, Ziemia obiecana. Który z tych filmów był dla pana, jest dla pana bardzo ważny?
No zdecydowanie Zygmunt August, ta postać, wie pani, to i ze względów patriotycznych, i ze względu na to, że to jest przepiękna opowieść o miłości, o tym konflikcie odwiecznym obowiązku i miłości, prawda, obowiązku wobec ojczyzny i o tym dylemacie, co wybrać, bo jeżeli jest sprzeczność interesów, no to czasem trzeba wybrać koronę królewską lub miłość, prawda. Tam było, bo jest taka piękna scena, kiedy Zygmunt August mówi, że jest gotów zrzec się korony jeżeli miałby stracić Barbarę. Więc no, jest to przepiękna postać i muszę powiedzieć, że jest to jedyna postać chyba, do której chciałbym po 50 prawie latach pracy wrócić, żeby pokazać starego Zygmunta Augusta, który niestety umiera bezdziednie i to jest dla Polski cios, ponieważ dynastia Jagiellonów była no, najwspanialszą dynastią, jaka Polską rządziła. Prawda?
No to miejmy nadzieję, że może czas stanie cud i może będziemy mieć jeszcze taką dynastię w naszym kraju.
Oho, no tak. Przyjedzie król na białym koniu.
Panie Jerzy, dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy i wydaje mi się, że Polska jest wszędzie tam, gdzie jest chociaż dwóch, którzy mówią ze sobą po polsku. Dziękuję bardzo.
Co szuka swojego brata, to jest zaiste na miarę wytrzymałości. A serce to kamień, którym jak owad zamknięta jest ciemna miłość najnieszczęśliwszej ziemi. Nie chciałem kochać tak. Nie było to moim zamiarem. Nie chciałem litować się tak. Nie było to moim zamiarem. Moje pióro jest jak pióro kolibra. To brzemię nie jest na moje siły. Także mam mieszkać w tym kraju, gdzie noga potrąca o kości niepogrzebane najbliższych. Słyszę głosy. Widzę uśmiechy. Nie mogę nic napisać. Po pięcioro rąk chwytam moje pióro i każę pisać ich dzieje, dzieje ich życie, śmierć. Na to jestem stworzony, aby zostać płaską żałobą. Ja chcę opiewać te strychy. Na to segdaje, do których wprowadza mnie Szekspir. Zostawcie poetom chwilę radości. Pozginie wasz świat. Dzień końca świata pszczoła krąży nad kadrona stulecji. Rybak naprawia błyszczącą świeć. Skaczą w morzu wesołe delfiny, płodem wróble, czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę, jak powinien być. Dzień końca świata. Kobiety idą polem pod parasolkami. Pijak zasypia na brzegu trawnika. Nawołują na ulicy sprzedawcy cydła dyma i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa, gdzie skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali i błyskali z ich domów, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i armanieckich trąb, nie wierzą, że staje się jutro. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się jutro. tylko siwy Staszek, który byłby prorokiem. No ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie. Powiada, przewiązując pomidory. Innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Innego końca świata.